Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj widzę Wasze twarze, że dzisiaj mogę doświadczać Kościoła, wspólnoty, tego, że jesteśmy razem, że możemy ten dzień przeżyć razem i to daje nam siłę, nie tylko na tydzień, ale ja wierzę, że każda niedziela, w której dokładamy naszą obecnością to, że jesteśmy razem z Bogiem, że jesteśmy z Kościołem, buduje nasze życie. I po kilku latach takiego ciągłego przebywania z Bogiem, doświadczania Jego obecności, nie ma siły, nasze życie się zmienia. I zmienia się radykalnie, zmienia się nieodwracalnie. Dlatego, że kiedy przeżywasz coś z Bogiem, kiedy doświadczasz Boga, to potem nie możesz się tego wyprzeć. To już jest znak, to już jest jak pieczęć na Twoim życiu. I to jest piękne, że możemy tego doświadczać razem w Kościele. Bardzo się cieszę z tego powodu. I cieszę się, że dzisiaj będę mógł do Was mówić. Możecie już usiąść. Chciałbym zacząć od pewnego memu. Skoro jest tak pewne, że dzieci na swej drodze spotykają okrutnych wrogów, niech przynajmniej usłyszą o dzielnych rycerzach i bohaterskiej odwadze. W przeciwnym razie ich przyszłość nie będzie jaśniejsza, ale mroczniejsza. C.S. Lewis. Bardzo lubię tego autora. Ja dzisiaj chcę mówić o odwadze. Dlatego, że cały nasz rok postanowiliśmy, że to będzie takie słowo klucz. Słowo, które jest ważne na ten rok, które będzie nas w jakiś sposób inspirować, będziemy zastanawiać się nad tym, myśleć, jak możemy być w taki zawzięty sposób odważni. Dlatego, że nasze otoczenie, świat, w którym żyjemy, potrzebuje odważnych ludzi. Historia, która się teraz tworzy, potrzebuje odważnych ludzi. Ludzi, którzy staną w miejscu swojej odpowiedzialności, którzy staną w miejscu, by zrobić coś, co jest inne niż to, co jest takie proste i najłatwiejsze. Stanęliście kiedyś przed koniecznością podjęcia decyzji i mieliście taki paraliż decyzyjny? Nie wiedzieliście, co podjąć, jaką decyzję podjąć. I ogarnął was taki wewnętrzny strach, obawa, czy to, co podejmę, czy decyzja, jaką podejmę, czy ona będzie właściwa. W rozmowach, szczególnie z młodymi osobami, które wkraczają w dorosłość i często mówią o tym, że ta mnogość opcji, ta mnogość wyborów powoduje, że nie wiedzą, co wybrać. I to przynosi presję do ich życia, to przynosi ciśnienie do ich życia. Taki paraliż decyzyjny to sytuacja, w której jesteśmy przytłoczeni zbyt dużą ilością opcji, informacji lub obaw związanych z konsekwencjami naszych wyborów. To jest bardzo ciekawe i to prowadzi do trudności czy wręcz niemożliwości podjęcia decyzji często. Przykładowo, chcesz kupić laptopa i masz mnóstwo opcji. Nie wiesz, jaki procesor wybrać. Nie wiesz, jaką kartę wybrać, bo są różni producenci, różny design. Jeden komputer ci się podoba, ale to, co ma w środku, tak zwane flaki, tam nic nie ma. Inny ci się nie podoba, ale znowu jest bardzo wypasiony. I nie wiesz naprawdę, co wybrać, jaki komputer kupić. I najchętniej chciałbyś zostawić tak, jak jest. Żyć bez komputera. W końcu masz dylemat, bo jeden jest drogi, drugi jest tańszy. Masz jakiś budżet i myślisz sobie, okej, tamten mi się podoba, ale to jest poza moim budżetem, to jest poza moimi środkami, którymi dysponuję. I po prostu nie kupujesz. Idziesz do łóżka i zaczynasz śnić o swoim laptopie. I to trwa 3 dni i ciągle nie wiesz, jaką decyzję podjąć. Ja wiem, że są tutaj tacy, którzy się nad tym nie zastanawiają. Po prostu idą, kupują, a potem żałują. Ale słuchajcie, przed tak konkretnymi wyzwaniami często stoimy, ale co jeżeli to dotyczy dużo poważniejszych kwestii, jak wybór szkoły, jak wybór studiów, jak wybór partnera życiowego, jak wejście w powołanie. Słuchajcie, to jest bardzo istotne, dlatego że nic nie da ci takiej satysfakcji czy takiego spełnienia, jak to, kiedy odczytasz swoje powołanie, które Bóg ma nad twoim życiem. I do tego potrzeba bardzo mocno odwagi, potrzeba do tego odwagi, żeby w to powołanie wejść. My jako Kościół też stajemy przed taką decyzją. Co zrobić, żeby poszerzyć naszą możliwość docierania do kolejnych osób, tak aby każda osoba, która nas odwiedzi, mogła mieć tutaj miejsce. I za jakiś czas przymierzamy się do 2 nabożeństw i to wymaga od nas odwagi. Czy to będzie łatwiejsze? Nie, to będzie trudniejsze. Czy to będzie więcej nas kosztować? Ależ oczywiście. Ale to, co nas motywuje, to, co nas do tego pobudza, to, żeby każdy znalazł swoje miejsce w Kościele. Żeby nie było sytuacji, że ktoś przyjdzie i powie: sorry, fajny Kościół, ale dla mnie tu nie ma miejsca. Tego chcemy uniknąć i dlatego chcemy podjąć taką próbę. I chcę wam powiedzieć o pewnym człowieku, który stał przed takim dylematem. O takiej biblijnej postaci, która stanęła w miejscu, kiedy mogła doświadczać takiego paraliżu decyzyjnego. To jest Jozue. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Księgi Jozuego z 1 rozdziału, wiersz 1-7. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi: Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Hetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt przed tobą się nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo twemu ludowi ziemię, którą ja im dam, jak przysiągłem ich ojcom, tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I werset 9. Jeszcze raz cię wzywam, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jozue był w sytuacji, kiedy nagle musiał wyjść za pleców Mojżesza. Już nie mógł się chować za Mojżeszem, bo Mojżesz umarł. Mojżesz odszedł i Jozue stanął w miejscu, kiedy stał się przywódcą, kiedy stał się odpowiedzialny za przyszłość swojego narodu, za przyszłość swojego ludu i już nie mógł się chować w miejscu bezpiecznym, w miejscu, w którym czuł się może wygodnie, ale musiał stanąć w pierwszej linii, by podjąć decyzję i Bóg do niego mówił. I to, co jest najpiękniejsze, najwspanialsze w tej historii, która pomogła Jozuemu dać krok, to, że Bóg do niego mówił. I chcę wam powiedzieć, odwaga rodzi się w tym, kiedy stwarzamy okoliczność, stwarzamy możliwość, żeby Bóg do nas mówił. Wtedy rodzi się odwaga. Odwaga nie tylko rodzi się już w sytuacjach, w których potrzebujemy odwagi, a ona się kształtuje, kreuje już dużo wcześniej, wtedy, kiedy zaczynamy chodzić z Bogiem, bo nasza odwaga musi wynikać z naszej więzi z Bogiem. Nasza odwaga jest efektem naszej więzi z Bogiem, a nie tym, że się sprężymy i będziemy odważni. Ja nie mówię tutaj tylko o tym, że ktoś z natury jest odważny, to jest zupełnie coś innego, ale ja mówię o odwadze, która jest w Bogu. Odwadze, która wynika z tego, że mamy więź, że rozmawiamy z Bogiem. I żeby zrozumieć tą historię, to że Bóg mówił do Jozuego, potrzebujemy wrócić do jeszcze jednego fragmentu z Księgi Wyjścia, 33 rozdział, wiersz 11. Posłuchajcie, Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Potem Mojżesz wracał do obozu, lecz jego młody sługa Jozue, co? Syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Kiedy Mojżesz już skończył swój cichy czas z Panem Bogiem, Jozue go kontynuował. Nie wracał do obozu, ale dalej rozmawiał z Bogiem. I myślę, że to, co się działo jako pewien zwyczaj, który miał Jozue, przyniosło mu moment, w którym mógł stanąć w bardzo odważnym miejscu. I mógł zdobyć się na to, by wejść do ziemi obiecanej, by przejść przez Jordan. Dlatego, że wędrówka po pustyni, te 40 lat, dobiegła końca i Jozue był tym, który miał przeprowadzić czy wprowadzić swój lud w nowy sezon i w nowe miejsce. I nie mógł zasłaniać się już Mojżeszem. To jest ciekawe, że Bóg, wróćmy do pierwszego naszego fragmentu, że Bóg mówi do Jozuego, Mojżesz umarł. Tak jakby Jozue tego nie wiedział? Tak jakby lud tego nie wiedział? Jest coś więcej niż tylko komunikat, że Mojżesz umarł. Wiesz, że za tym stoi coś dużo bardziej ważnego, jak to, że przychodzi moment, kiedy trzeba zmienić sposób myślenia i sposób działania. Dlatego, że Mojżesz był naprawdę wielkim człowiekiem. Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu. Był wielkim patriarchą. Moglibyśmy powiedzieć, że to był ktoś przez wielkie K. I gdybyś był wtedy jednym z tych, którzy byli z ludu Izraela i byłbyś w sytuacji, kiedy Mojżesz odchodzi, mógłbyś czuć się zaniepokojony, że nagle era Bożych przywódców się skończyła. I co teraz? Jesteśmy pozbawieni Mojżesza. Wielkiego człowieka, tego, który nas wyprowadził z Egiptu. Inna sprawa, że Egipt nigdy nie został wyprowadzony z Izraela. I to było wyzwanie. To się Mojżeszowi nie udało. Ale to nie on ponosił za to odpowiedzialność do końca. Bo w Kościele jest coś takiego jak zasada osobistego oddania. Ja nie odpowiadam za życie duchowe kogoś, kto nie chce prowadzić duchowego życia. I ty nie odpowiadasz za życie tego, kto nie chce prowadzić życia duchowego, nawet jeżeli to jest ktoś w twojej rodzinie. I to jest bardzo ważne, żeby uczyć się osobistej odpowiedzialności. Ty jesteś odpowiedzialny za twoje życie duchowe. I ja też o tym trochę powiem, ale nie wińmy Mojżesza za to, co się nie udało. Ale starajmy się zobaczyć, jak wielką stratę przeżywali wtedy ludzie. Bo Mojżesz odszedł. I nagle potrzeba było, żeby zmienił się język, żeby zmieniło się nastawienie, żeby nastąpiła mentalna transformacja, żeby nastąpiło inny sezon, dlatego że po tym wyprowadzeniu ludzi z Egiptu były cztery dekady krążenia po pustyni. Wiecie, ile normalnie można by przejść z Egiptu do ziemi obiecanej, idąc pieszo? 2 tygodnie. Zajęło to 40 lat. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zobaczyli, jak czuli się ci ludzie, jak mógł czuć się Jozue. I nagle Jozue staje w takim miejscu, gdzie Bóg do niego zaczyna mówić. Osobiste oddanie wobec Boga ma wpływ na to, że łatwiej z odwagą podejmujemy tego, o co prosi nas Bóg. To może sprawić, że wyjdziemy z takiego utknięcia, że wyjdziemy z takiego paraliżu decyzyjnego. To może sprawić twoje osobiste oddanie, że nagle zrozumiesz, do czego Pan Bóg ciebie prowadzi, do czego Pan Bóg ciebie inspiruje i rodzi się odwaga, żeby już nie być w takim klinczu braku decyzji. Dlaczego? Dlaczego, że w Bożej obecności uczymy się rozpoznawać Jego głos. To, co On mówi, Jego Słowo. A Jego Słowo powoduje, że rośnie nasze zaufanie do Niego. Że rośnie nasze oddanie wobec Niego i zaczynamy rozumieć, że nie idziemy we własnych siłach, ale idziemy z powodu tego, do czego Bóg nas zaprasza i do czego Bóg nas inspiruje. I wtedy rodzi się odwaga. Nie jest to łatwe, szczególnie w czasach, w których żyjemy. Wszystko, co dzieje się wokół, słuchajcie, nas jest wystarczające do tego, żeby utknąć w takim paraliżującym strachu. Dlaczego? Żyjemy w okresie rosnącego chaosu i niepewności. Zgodzimy się co do tego, mam nadzieję. Nie ma obecnie żadnych stałych rzeczy. Jedyna stała rzecz, jaka jest, to, że wszystko się zmienia. Kryzys goni kryzys. Społeczeństwa z udziałem polityków, słuchajcie, są coraz bardziej spolaryzowane. Spróbuj porozmawiać o kimś, kto jest radykalny w jakiejś opcji i spróbuj go skrytykować, od razu cię wrzuci do innego koszyka. A jak pójdziesz tam i powiesz, sorry, nie wszystko tutaj się zgadzam, to ci powiedzą, ty jesteś stąd. I tak naprawdę nie możesz się w tym poruszać, bo zaraz gdzieś jesteś do czegoś, masz jakąś łatkę na sobie przypiętą. Gospodarki są coraz bardziej rozchwiane. Żyjemy w czasach, kiedy naprawdę nie będzie już takiej stałości co do przyszłości. Albo może nie być. Na razie nie widać, żeby coś tu się zmieniało. I wielu ludzi jest coraz bardziej zdezorientowanych. Jeszcze z jednego powodu, że nie potrafimy często odróżniać, co jest prawdą, a co jest fałszem. I to powoduje, że jesteśmy zdezorientowani. COVID przyniósł taką pewną zmianę, która zmienia radykalnie strukturę naszego życia i działania. Strukturę naszych relacji i naszej interakcji też z ludźmi. Bo oto każdy, kto pracował w biurze, a pracował głównie na komputerze, dzisiaj może pracować w domu, online. I nie musi wychodzić do pracy. I zaburzony jest balans pomiędzy tym, co jest pracą, a co jest domem. Trudno się w tym poorientować. Samo zamknięcie laptopa i powiedzenie koniec mojej pracy nie wystarcza. I pewne rzeczy, które były związane z tym, że wychodziliśmy do pracy i wracaliśmy do domu, nagle przestają mieć miejsce, bo nasze życie wygląda inaczej. I to ma wpływ na charakter naszych więzi. Pojawia się ważne pytanie, jak Boże zaopatrzenie, które może nam pomóc wydostać się z tego paraliżującego strachu, jak ono wygląda, jakie ono jest. Co Bóg chce przynieść do naszego życia, aby sobie z tym poradzić? Aby to przenieść nasze życie do takiego miejsca, kiedy wszystko będzie jaśniejsze dla nas i będziemy mogli lepiej w tym wszystkim nawigować. Wiesz, że częścią tego jest to, że Bóg kieruje do ciebie obietnice. Dlatego, że kiedy życie oparte jest na Bożych obietnicach, na tym, co Bóg wypowiada do twojego życia i to jest niezmienne i aktualne w każdym czasie i w każdym momencie twojego życia. Moja Biblia jest pełna obietnic, twoja też, bo masz tą samą. Mam nadzieję. jest pełno obietnic, które są aktualne i niezmienne. Kiedy zostały wypowiedziane, zostały spisane i od tego momentu są pewnikiem i działają w każdym pokoleniu. Świat się wokół nas zmienia, okoliczności się zmieniają, ale Boże Słowo trwa. I ono jest stałe. I ono jest niezmienne. I ono jest pełne obietnic. I wróćmy na chwilę do Jozuego. Mojżesz umarł. I mógłbyś w tym momencie, będąc Izraelitą, obawiać się o przyszłość i czuć się zagubionym. I Bóg mówi do Jozuego, a teraz wstań i idź. I Bóg chce powiedzieć do ciebie, wstań i idź. Znaczy nie wychodź teraz z kościoła. Jeszcze posłuchaj do końca tego, co mówię. Ale możesz mieć poczucie, że nawet jak utknąłeś w martwym punkcie z powodu sił i okoliczności, które nie były zależne od ciebie, to Bóg chce dzisiaj do ciebie powiedzieć, bez względu na zmartwienia, jakie niesiesz, czy one są globalne, czy osobiste, czy boisz się o przyszłość świata, czy boisz się o przyszłość twojej rodziny, czy boisz się o przyszłość, nie wiem, chrześcijaństwa, czy boisz się o przyszłość rodziny, rodziców, dzieci, cokolwiek i ktokolwiek z nas boi się dzisiaj tego, co ma nastąpić, to chcę ci powiedzieć, Bóg ma swoje obietnice, które są ważne. I jeżeli czujesz, że jesteś w pułapce i to pozbawia ci witalnych sił, Bóg przez swoje słowo i przez swoje obietnice chce wzbudzić w tobie odwagę. Nie chcę, żebyś pozostał w tym klinczu i pozostał w tym miejscu ciągłego strachu i ciągłych obaw. Dlatego, że obawy nic nie zmieniają. A obietnice zmieniają wszystko. Dlatego Jozue chwycił się obietnicy i dlatego Jozue stał i poszedł z Izraelem do ziemi obiecanej, przechodził przez Jordan. Dokładnie według tej wskazówki, którą Bóg mu zostawił. Wiecie, to może oznaczać, że niektóre priorytety w naszym życiu Pan Bóg chce zmienić. Może ciągłe wymawianie się nie mam czasu trzeba zamienić na to, że mam czas dla mojej rodziny. Że masz czas dla swoich dzieci, że masz czas dla swoich rodziców, że masz czas dla dziadków, że masz czas dla kościoła. Wiecie, ja nie wierzę w to, że kościół ma być tylko taki antidotum, taka pigułeczka na to, że kiedy się źle mamy, to dawaj, idziemy do kościoła, bo się źle mam. Kościół nie ma być reakcją na nasze złe samopoczucie, ale Kościół jest stylem życia, że robisz we wspólnocie to, do czego Bóg ciebie powołał. Jesteś obecny, współtworzysz tą wspólnotę i jesteś w niej, czy jest tobie dobrze, czy jest tobie źle. Czy pokłóciłeś się z żoną, czy się nie pokłóciłeś z żoną? Czy dziecko ma słabe oceny i musi zostać w domu? Tak myślisz może? Bo trzeba nadrobić i niedzielę trzeba przeznaczyć na naukę? Nie, weź dziecko do kościoła. Dlatego, że to jest ważne, to jest istotne, bo budujemy wieczną przyszłość w naszym życiu, a nie tylko to, co jest takie doraźne, tu i teraz, na chwilę. To są ważne priorytety, słuchajcie, żeby może to przestawić, czy pozwolić Bogu przestawić, dlatego, że to, co może było ważne w tej skali, czemu my dawaliśmy pewną rangę, nagle może się okazać, że to wcale nie jest takie istotne. I trzeba podnieść rzeczy, które są dużo bardziej istotniejsze i ważniejsze z perspektywy Bożej, by stały się dla nas priorytetem. Może właśnie dostrzec czas, że wiara nie jest dodatkiem, po który sięgamy, gdy sprawy nie idą tak, jak byśmy chcieli. Ale jest rozwijającym się, kwitnącym sposobem na budowanie więzi z Bogiem. I w efekcie tej więzi jesteśmy spełnieni. Wiecie, paradoksalnie nasze kłopoty mogą przynieść mnóstwo pożytku. Bóg wie, że kiedy jesteśmy tacy złamani, kiedy borykamy się z czymś, jesteśmy bardziej skłonni, by Go słuchać. I czasami Bóg tego używa. Jako dobry ojciec Bóg czeka, aż stanę i zadam sobie najważniejsze pytania. Jak one mogą brzmieć? Dlaczego tu jestem? Dlaczego mnie, Boże, stworzyłeś? Dlaczego mnie stworzyłeś właśnie takim? Do czego zostałem przeznaczony i co ja mam teraz z tym zrobić? To są bardzo ważne pytania, słuchajcie. Dlatego Bóg powiedział do Mojżesza, do Mojżesza też na początku, ale potem do Jozuego: będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Bóg daje obietnicę, która jest niezwykła, niesamowita dla mnie. Bo Bóg powiedział, że będzie z nami i co więcej, nie będzie z nami tylko tak, jak był z Mojżeszem. Bóg będzie z nami tak, jak był z Jezusem. Amen. Czujecie różnicę? Czytając o życiu Jezusa i o tym, jak doświadczał obecności Bożej, i Bóg oferuje to każdemu z nas, że będzie z nami tak, jak był z Jezusem. To jest coś wyjątkowego. I może ten fakt, że Mojżesz umarł, chodzi tutaj o coś więcej, nie tylko o oznajmienie Mojżesz umarł. Chodzi o zmianę myślenia, o mentalną transformację, o tym, że czas Mojżesza się skończył, nastał czas Jozuego. I najwyraźniej Bóg użył tego, by pokazać Jozuemu, że czas kręcenia się po pustyni dobiega końca. Pomyśl, co właśnie w tobie umiera, aby wyjść z pułapki, aby wyjść z takiego paraliżu. Co wiesz, że musi się zakończyć, aby mogło przyjść to, co przynosi naprawdę taką zmianę? Co ciebie trzyma jeszcze kurczowo? Co mnie trzyma kurczowo? A co jest tą ziemią obiecaną w twoim i moim przypadku? Za chwilę o tym powiem, co to może być. Ale wiesz, że Bóg chce zdeponować, włożyć coś unikalnego, osobistego w naszym życiu. Jakąś obietnicę, która porwie nasze serce. A to może oznaczać, że niektóre rzeczy trzeba zostawić, pozwolić im umrzeć. Po prostu muszą odejść. Zamknięty rozdział, koniec. By mogło przyjść nowe, stare musi zostać zakończone. Razem z Julitą mieliśmy tak latem taki moment, kiedy wyskoczyliśmy na kilka dni na Litwę. Pojechaliśmy najpierw do Wilna, a potem na 3 dni do Kłajpedy. Kłajpeda, miasto jak miasto, nie chcę rozwijać tematu, ale Mierzeja Kurońska nas zachwyciła. Przepłynęliśmy promem na Mierzeję i jechaliśmy na sam dół do Nidy. Tutaj jest Nida, w tym miejscu. Tam jest Kłajpeda. Trzeba było przepłynąć promem i jechać 30 kilometrów w dół. No i jest pięknie, wypiliśmy kawę i mówimy: kochanie, idziemy teraz na plażę, będziemy się kąpać w Bałtyku. Słońce, lampa z góry się paliła pięknie, cieplutko. I zjeżdżamy z górki i na dwójeczce coś czuję, że samochód ma pewien opór. Silnik zaczyna się dusić. I samochód sam hamuje. Dodaję gazu i nagle czuję ten piękny zapach ebonitu w samochodzie, tych palących się klocków hamulcowych. Dojeżdżamy na parking, wychodzę z auta, patrzę, po prawej stronie w tylnym kole wydobywa się dym. Mówię: kochanie, niech to wystygnie, idziemy na plażę. No i taką miałem plażę, że nie dałem, mam nadzieję, odczuć tego zbyt wyraźnie, Licie, ale ja ciągle myślałem, co tu zrobić, co z tym począć. Zapytałem takich miłych Litwinów, gdzie tu jest najbliższy mechanik. On mówi: musicie się wrócić do Kłajpedy, bo tutaj nie ma mechaników. Ups. i już liczyłem te euro, czy mnie stać na tą lawetę z Kłajpedy, która zabierze nasze auto z powrotem. Ale potem przyszła myśl, zadzwoń jeszcze do szwagra. A szwagier mówi, wdrap się pod samochód, weź kamień i gwizdnij porządnie w tą sprężynę, może odpuści. I tak zrobiłem. Zajęło to minutę i samochód odzyskał siły. Hamulce odpuściły. I czasami trzeba zrobić krok, nawet najmniejszy, żeby zobaczyć, że za tym krokiem pojawi się możliwość kolejnego kroku. I dlatego Bóg powiedział do Jozuego, wstań i daj krok. Zrób coś, cokolwiek, a ja cię poprowadzę. Gdziekolwiek pójdziesz, będę z tobą. I myślę sobie tak, czasami nasza wyobraźnia podpowiada nam bardzo złe, trudne, niewykonalne rozwiązania albo przerażające. Bo ja już liczyłem i sprawdzałem w myślach, czy mamy na koncie wystarczającą kwotę na lawetę, a wystarczało drobną rzecz, walnąć, gwiznąć mocno kamieniem sprężynę. Zajęło to naprawdę minutę. A myśli moje na tym, by poszukać rozwiązania, zajęły godziny. Wystarczy zdobyć się odważnie na jeden mały krok w naszym życiu, a Bóg da ci zobaczyć możliwość, która będzie związana z kolejnym krokiem i z kolejnym krokiem. My czasami byśmy chcieli takiego, wiecie, idealnego, poukładanego życia, że zrobimy coś, o co Pan Bóg nas poprosi, jeżeli Bóg objawi nam w każdym detalu cały ten obraz nam namaluje w przyszłości. Gdyby tak było, uwierzcie mi, bylibyście przerażeni. Ja teraz odwołuję się na chwilę do powołania. Jeżeli Bóg daje ci powołanie, byś był w pełnoetatowej służbie i może rodzi się takie pragnienie w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć, jeżeli Bóg dałby ci pełen obraz, nigdy byś się na to nie zdecydował. Ale jeżeli zrobisz krok w tym kierunku, Bóg da ci możliwość kolejnego kroku i kolejnego kroku. I tak jest w życiu zawodowym, tak jest w życiu osobistym. Ja nie oddzielam tych sfer w naszym życiu, bo to jest nasze życie. Bóg jest w naszym życiu, gdziekolwiek jesteśmy, w jakiekolwiek niesiemy powołanie, do czegokolwiek Pan Bóg nas pobudza i powołuje, to Bóg jest z nami i chce, żebyśmy dawali krok. Odważny krok. Samo martwienie się o to, jak wrócić do domu, wtedy w Nidzie na Mierzei Kurońskiej nic by nie zmieniło. Trzeba było wykonać jakiś krok, podjąć jakieś działanie, choćby najmniejsze. Jeżeli nigdy nie wykonasz pierwszego kroku, nie dowiesz się, jaki jest kolejny. Czasami nie ruszamy się, bo czekamy na wielki, bardzo wyraźny obraz od Pana Boga. A Bóg mówi, idź, a ja będę z tobą, bo to jest droga wiary. To jest droga wiary, w której Bóg honoruje to, że my dajemy krok przez wiarę i po prostu, kiedy Bóg mówi, stań i idź i że będzie z nami, to my wstajemy i idziemy, bo Bóg jest z nami. Potrzebujemy podjąć ryzyko. Bóg dokonał cudu w wyjściu z Egiptu z Mojżeszem, czy przez Mojżesza. Przeszli suchą nogą. Ale wiecie co? Przez Jordan kapłani mieli z arką wejść do wody. I dopiero wtedy wody stanęły. Bóg, kiedy robi rzecz nową, ma prawo zawsze zrobić to inaczej. I nie myślmy sobie, że Bóg tylko powtarza w kółko te same historie. Nie. Bóg jest bardzo kreatywny. Bóg jest niesamowity pod tym względem, że zawsze, kiedy nas prowadzi, to jest związane z przygodą, z tym, że robi rzeczy inaczej, że robi je po nowemu, że robi to zupełnie, zupełnie inaczej. I zawsze znajdą się ludzie, którzy to zanegują i powiedzą, nie, 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 tak Bóg nie działa. I chcę ci powiedzieć, siadaj daleko od tych ludzi, którzy tak mówią. To są dziwacy. Dlatego, że mają pewną koncepcję Pana Boga i wszystko wkładają w każdą okoliczność to, że Bóg zawsze musi działać tak samo. To może wynikać z takiej mentalności ofiary, bo mentalność ofiary zawsze zgadza się na to, co jest. Nigdy nie doświadcza tego, żeby z tego całego kręgu wyjść i powiedzieć, Bóg ma coś dla mnie nowego. Kiedy jesteśmy w takim miejscu mentalnej ofiary, zawsze zabiegamy o współczucie w momencie, kiedy trzeba wstać odważnie i po prostu ruszyć się i iść. Zobaczyć rzeczy inaczej, a następnie po nie sięgnąć. Zobaczcie, jak działa mechanizm depresji. Wiem, że to jest dzisiaj ogromne zmaganie. I może siedzisz tutaj i też zmagasz się z depresją, albo słuchasz nas i zmagasz się z depresją. Ten mechanizm powoduje, że brakuje sił, by walczyć. Wstanie z łóżka, umycie się, ubranie się stanowi ogromne wyzwanie. I najlepiej człowiek by chciał się schować przed innymi. I tak działa ten mechanizm. Ale to, co jest niesamowitego, to, że ci, którzy badają ten temat i dochodzą do pewnych wniosków, jak wyjść, jak pomóc ludziom wychodzić z depresji, jak przynieść uzdrowienie, to jest przede wszystkim odwrócić ten mechanizm. To jest to, że możesz zrobić coś dla innego w najtrudniejszym momencie swojego życia. I to przynosi uzdrowienie. Jezus w najtrudniejszym momencie swojego życia modlił się. Jezus w najtrudniejszym momencie swojego życia przebaczał. Jezus w najtrudniejszym momencie swojego życia uzdrawiał też. Ja teraz odwołuję się do momentu, kiedy zaczęto już go aresztować. Jezus uzdrowił tego, któremu Piotr odciął ucho. Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane za nami, za innymi, za swoimi uczniami, kiedy tak naprawdę wiedział, że czeka go śmierć. I w tym najtrudniejszym momencie zrobił coś dla innych. Kiedy dajesz krok, może to ostatecznie nie skończyć sprawy, ale może stanowić przyczynę, dać okazję do tego, że będziesz mógł postawić kolejny krok. Zobaczcie, tak jest z modlitwą. Czasami modlimy się o coś długi czas i Bóg nie zawsze zmienia okoliczności, chociaż często tak robi, ale jeszcze częściej zmienia nas, kiedy się modlimy. I to powoduje, że możesz przez to przejść. I to jest niesamowite w Bogu, że Bóg daje siły wtedy, kiedy zdobywamy się na to, by Jego słuchać i odpowiedzieć odwagą na to, co On do nas mówi, na Jego słowo. Wstańcie, proszę. Jest czas, by wstać i zrobić ruch. To lepsze niż zostać w strachu na pustyni. Bóg mówi, zawsze będzie z tobą i ciebie nigdy nie opuści. Będzie z tobą tam, gdzie ośmielisz się dać swój pierwszy krok. Cokolwiek to jest, czy dotyczy życia duchowego, czy dotyczy osobistych wyzwań, czy to jest jakiś challenge w pracy. Jak powiedziałem, życie jest życie. Życie nie dzieli się na takie bardzo jasne sfery. Po prostu niesiemy je w całości z Panem Bogiem. Jesteś Jego dzieckiem, masz Jego ducha. Masz Jego obecność. Cokolwiek wzbudza twój strach, Bóg chce ci powiedzieć, jestem z tobą w tym. Jestem z tobą i ciebie nie opuszczam. Bóg mówi, jesteś więcej niż zwycięzcą. Wszystko, co zdeponowałem jako dziedzictwo w Jezusie, przekazałem też tobie. Masz to samo. Ten sam duch, który Bóg ma i który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w tobie. I chcę, żebyś wszedł do miejsca, gdzie będziesz rozpoznawał, że tak, to jest warte tego, żeby tam wejść. To jest moja ziemia obiecana. Co to może być dzisiaj twoją ziemią obiecaną? To może być odwaga w publicznym przyznawaniu się do Chrystusa. W czasach, gdy wiara chrześcijańska jest wyśmiewana, możesz być tym, który przyznaje się do swoich przekonań. I do tego potrzeba odwagi, bo to nie jest łatwe. Może to być pragnienie świętości, trzymanie się wartości Królestwa Bożego w otoczeniu, gdzie jest deficyt tych rzeczy. I myślisz sobie, nie. Strach ci podpowiada, ja nie chcę się w niczym wyróżniać. Ja chcę być tacy jak inni wokół mnie. Ale świętość, do której Bóg nas powołuje, nie pozwoli ci być w miejscu, które nic nie różnicuje. To wymaga odwagi. Przebaczenie wymaga odwagi. Jest potrzeba duchowa siła do tego, żeby przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili, wyrządzili nam krzywdę. Odwaga, by stanąć ramię w ramię z ludźmi, którzy przeżywają swoje kryzysy, przeżywają swoje dramaty, nie odwracać się od nich, nie mówić, znajdę lepsze towarzystwo, nie będę marnował czasu dla kogoś, kto i tak przegrywa swoje życie. Nie, wtedy stań i podaj rękę. Bądź w tym najtrudniejszym momencie z tą osobą. Nie chowaj głowy w piasek. Gdy trzeba śmiało i wyraźnie powiedzieć, przynosząc pokój i przynosząc Boży porządek. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy odgwizdywali faule, kochani. Bóg używa ciebie do tego, żebyś odgwizdywał faule. Kiedy widzisz, że rzeczy się nie dzieją w taki sposób, jak powinny. Zrób to z odwagą. Zrób to w pokoju. Zrób to z miłością. Przynieś po prostu coś, co przyniesie zmianę. Módlmy się, kochani, o odwagę. Pomyśl, gdzie, w czym potrzebujesz odwagi. I pomódl się o to i daj pierwszy krok. Wróć do domu i daj pierwszy krok. Może trzeba gdzieś zadzwonić. Może trzeba coś załatwić. Może trzeba coś komuś powiedzieć. Może trzeba coś ważnego zrobić. Dzisiaj możesz podjąć odważną decyzję też, by powierzyć swoje życie Chrystusowi. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, zapraszam cię do takiej modlitwy, którą teraz zacznę. Dołącz się, to może wyrażać twoje pragnienie serca. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że umarłeś na krzyżu w zastępstwie za mnie. Dziękuję ci, Panie, za to, że dzisiaj mogę powierzyć swoje życie tobie. Twoje słowo mnie dzisiaj porusza, zachęca do tego, żeby mieć więź z Tobą i chcę to dzisiaj zrobić. Ze względu na moją przyszłość, ze względu na to, że nie chcę tkwić na takiej duchowej pustyni, ale chcę wejść do miejsca, kiedy będę wiedział, że łączę swoje życie z Tobą. Proszę, przyjmij mnie. Przyjmij mnie, dzisiaj powierzam swoje życie Tobie. Wierzę w to, że wszystko, co zrobiłeś na krzyżu, jest wystarczające do tego, abym mógł żyć z Tobą, abym mógł pojednać się z Tobą. Amen. Jeżeli tak zrobiłeś, zrobiłaś, chcę się z Tobą modlić. Będę tu stał zaraz po piosence, którą za chwilę zaśpiewamy. I będę tu stał, bo chcę się modlić z Tobą. Chcę podać Ci rękę i powiedzieć, przejdźmy tą drogę razem. Ja ją zacząłem 30 kilka lat temu, ale dzisiaj ty możesz zacząć swoją drogę. I ja chcę być z tobą w tym miejscu, kiedy rodzisz się na nowo. Biblia mówi, to jest nowonarodzenie. Biblia mówi, że to człowiek doświadcza zupełnie nowego życia, kiedy jedna się z Bogiem. Wiesz, że to dzisiaj przeżywasz, tego dzisiaj doświadczasz. Kochani Kościele, tak jak powiedziałem, zawołajmy do Boga i módlmy się o odwagę. I powiedzmy Bogu o rzeczach, które są naszym zmaganiem, w których potrzebujemy Jego odwagi, dobrze? Przynieśmy to razem. Panie, dziękujemy Ci. Panie, teraz modlimy się o odwagę w naszym życiu, o rzeczy, które wymagają odważnych decyzji, wymagają odważnego dawania kroku. Panie, chcemy doświadczyć przełomów, chcemy doświadczyć tego, że rzeczy się zmieniają, wyniku tego, że Ty nas do tego pobudzasz, dajesz nam pasję, dajesz nam pragnienie, ale dzisiaj chcesz zbudować odwagę w naszym życiu do tego, żebyśmy dali krok jeden, bo chcesz pokazać nam drugi, bo chcesz, aby nasze życie było mocniejsze, silniejsze w Tobie. Chcesz, Panie, aby nasze życie było umocnione w Tobie. I za to Ci dziękuję i za to Ci je wywyższam i za to, że możemy tego doświadczać całym Kościołem i każdy z nas z osobna. Amen. Uwielbiajmy Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.